Tu Radio Kraków Kultura.
A w naszym studiu gość, dr Barbara Zbroja, badaczka historii polskich Żydów, historyczka sztuki. Dzień dobry, witam Barbaro.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Bardzo się cieszę, że dotarłaś. Książka, no powiedzmy, ma już te kilka tygodni życia, już krąży, już się o niej mówi. Za chwilę w Międzynarodowym Centrum Kultury taka oficjalna premiera i prezentacja, ale przedpremierowo dzisiaj będziemy rozmawiać, bo mówiąc krótko, nie mogłam się doczekać. Ważny tytuł przytoczę jeszcze raz, może na przyspieszonych obrotach, bo jest bardzo długi. Leksykon architektów i budowniczych pochodzących żydowskiego w Krakowie w latach 1868-1939. Te daty są bardzo ważne. Ostatnia, druga data jest jakby oczywista. 68 XIX wieku, jeszcze wrócimy do tej daty. Ale przede wszystkim chciałabym cię zapytać, czym ta książka jest dla ciebie, bo to nie jest pierwsza tego rodzaju książka, którą napisałaś. I mam wrażenie, że trochę tą książką, tym leksykonem wracasz do swoich naukowych korzeni.
Zdecydowanie tak. W zasadzie mogę tą książkę określić krótko. To jest książka mojego życia. Ja w wieku 13 lat zaczęłam się interesować kulturą żydowską, w szerokim znaczeniu tego słowa, i byłam zafascynowana Kazimierzem. To były lata, końcówka lat 80., początek lat 90. i Kazimierz przyciągał mnie jak magnes. Mhm. I z tego powodu wybrałam studia w Instytucie Historii Sztuki, bo chciałam zająć się szeroko rozumianą sztuką żydowską. Umożliwił mi to w pewnym momencie pan profesor Jacek Purcha, który zgodził się na przeprowadzenie przeze mnie badań związanych z dziedzictwem architektonicznym krakowskich Żydów. I owocem naszego spotkania na moim trzecim roku studiów w Instytucie Historii Sztuki była praca magisterska o inwestycjach budowlanych gminy żydowskiej w Krakowie właśnie w tym samym okresie, w okresie autonomii galicyjskiej i w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Praca magisterska szczęśliwie została opublikowana jako książka Miasto Umarłych, a ostatni jej rozdział dotyczył właśnie środowiska architektów i budowniczych Żydów w Krakowie w tym czasie. Leksykon jest kontynuacją i rozwinięciem właśnie ostatniego rozdziału tamtej pracy. Mhm.
Czyli właściwie można tak uogólnić, że może nie pisałaś tę nową książkę przez 20 lat, ale na pewno o niej myślałaś i na pewno gdzieś życie wewnętrzne, bardzo bogate ta książka miała.
To prawda, materiały były gromadzone przeze mnie przez paręnaście lat. I przygotowywanie tych biogramów, one powstały przede wszystkim na bazie źródłowej Archiwum Narodowego w Krakowie, ale również próbowałam kontaktować się z rodzinami tych architektów rozsianych po całym świecie, z lepszym bądź gorszym skutkiem. I wiele tych osób wniosło wiele nowych, cennych dla mnie informacji. Niestety większość z tych osób już nie żyje.
Tak, to jest bardzo ciekawe i ważne i też oświetla twoją metodologię pracy, bo nie tylko skupiasz się na budynkach, nie tylko badasz tą materię stałą, trwałą, ale no włączasz do tego, rzekłabym, inny ważny temat w humanistyce, czyli pamięć, bo oczywiście twoi bohaterowie nie żyją od bardzo dawna. Wielu z nich zginęło w sposób tragiczny. Mówimy, przypominam, o twórcach pochodzenia żydowskiego. No i najczęściej tych materiałów brak, nie ma ich w archiwach. Musisz rozmawiać z ludźmi, oni nie wszystko pamiętają. No jest to też bardzo specyficzna materia pracy, towarzysząca wielu twoim publikacjom.
Tak, w zasadzie nie wyobrażam sobie, pisząc o jakimś twórcu, niezależnie czy jest to architekt czy fotograf, bo ostatnio to fotografowie są przedmiotem moich zainteresowań. Staram się docierać do tych rodzin, bo informacje, które te osoby posiadają, ja takich informacji nie jestem w stanie często znaleźć w źródłach. Także tak, to jest kluczowe.
Tak, i jak rozumiem, kwerendy właściwie, na szczęście istnieje internet, to jest właściwie cały świat, bo oni się rozjechali po całym świecie, właściwie żadnych ograniczeń poza biegunami.
Tak, media społecznościowe, strony genealogiczne jak najbardziej pomagają w takich poszukiwań, ale w momencie, kiedy zaczynałam ponad 20 lat temu, tego internetu jeszcze nie było.
No tak, a jak sobie radziłaś?
Myślę, że nie najgorzej, bo efektem tak, jest ta praca wydana w 2005 roku.
Powiedz, można powiedzieć, że dzisiaj często te badania nad przeszłością, nad żydowskim dziedzictwem są ważne i no, realizowane dosyć szeroko. Te 20 lat temu no, byłaś wśród nielicznych uczonych, młodziutką jeszcze uczoną byłaś, którzy bardzo wyraźnie też sfokusowali swoje zainteresowania i wiedzieli, że to jest to.
Tak, ja byłam przekonana, że to mnie interesuje, chcę się dowiedzieć czegoś więcej o budynkach, które mnie przez szereg lat tylko intrygowały. W tamtych czasach nie było żadnej literatury, w której można byłoby przeczytać historię obiektów, które na przykład znajdują się na Kazimierzu i w jakiś sposób mnie intrygowały, pociągały i zachęciły do podjęcia takich badań.
Właśnie, to była ta tajemnica, która do ciebie przemawiała. Powiedz, co tobą kierowało właściwie, co takiego w tej bardzo szczególnej tradycji czy dziedzictwie, ponieważ no, budynki, można powiedzieć, są przezroczyste. Nie jest to oczywiste, kto jest ich autorem, no chyba, że mówimy o ikonach architektury, ale akurat mówmy o tej po prostu codziennej tkance.
Ta codzienna tkanka na Kazimierzu, którą ja pamiętam z tamtego okresu, wyglądała zupełnie inaczej jak teraz. Kazimierz był pusty, odludniony i w zasadzie działała tylko jedna kawiarnia albo dwie w tamtym okresie. Ja systematycznie chodziłam na wagary i rysowałam, bo to był taki okres w moim życiu. I wiele takich obiektów ja jestem w stanie wskazać, na przykład mykwę na ulicy Szerokiej 6. Ona miała w dalszym ciągu ma taką formę architektoniczną, która przez tą swoją inność mnie intrygowała i tych obiektów mogłabym wyliczać. Mhm. I to był taki początek.
Tak, czyli chciałaś o tym poczytać, nie było co czytać, więc niestety doszłaś do wniosku, że musisz sama to napisać.
Na drugim roku studiów rozpoczęłam kwerendy archiwalne i w momencie, kiedy wyciągałam teczki poszczególnych obiektów, na tych projektach pojawiały się nazwiska, często semicko brzmiące, osób, o których nic nie było wiadomo i ja strasznie chciałam poznać tajemnice ich życia.
Tak, mówisz o Kazimierzu, a tymczasem i będziemy o tym mówić w dalszej części naszego spotkania dzisiaj. No tutaj z siedziby Radia Kraków wystarczy właściwie wychylić głowę przez okno, by ta historia dziejów architektów i budowniczych pochodzenia żydowskiego stała się namacalna. Właściwie tutaj można powiedzieć, że jest taki wielki pomnik wokół nas, ich działalności.
Tak, dlatego nieprzypadkowo na okładce leksykonu zostało zawarte wcześniej nieznane i niepublikowane zdjęcie z drugiej połowy lat 40. XX wieku, przedstawiające fragment Alei Trzech Wieszczy. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, że większa część inwestorów i większa część architektów, którzy zaprojektowali kamienicę przy Alejach Trzech Wieszczy w Krakowie, była pochodzenia żydowskiego.
Tak, i to jest bardzo ciekawe zagadnienie, no bo pytanie, dlaczego tak było, to jest jedno z wielkich pytań twojej książki, na które oczywiście odpowiadasz. Zdjęcie jest fenomenalne i gdyby twórca tej fotografii miał jeszcze szerszy obiektyw, to widzielibyśmy pustą działkę jeszcze, na której w latach 90. powstanie siedziba Radia Kraków, czyli miejsce, z którego dzisiaj do Państwa nadajemy. No, ciekawe, co tam było. Pewnie jakaś trawka. Chociaż z tego, co wiem i pewnie też te fakty znasz, chyba w latach 50. nawet profesor Mańkowski, czyli współtwórca budynku Radia Kraków, przymierzał się bardzo wstępnie do zaprojektowania tutaj wysokościowca kolejnego. Mówił mi o tym Michał Wiśniewski, twórca książki biograficznej o profesorze.
Tego nie wiem. Okolica skrywa jeszcze wiele historii do opisania. Między innymi w okolicy zaraz po I wojnie światowej intensywnie działał Wacław Krzyżanowski. Zaprojektował tu kolonię drewnianych domów dla pracowników dyrekcji robót publicznych. Jeden z tych domów, drewniany, został przeniesiony do Starego Bieżanowa i tam jest do dnia dzisiejszego, o czym nie wszyscy wiedzą.
Tak, mają swoje losy książki, ale architektura i materia budowlana te losy również ma i bywają naprawdę nieoczekiwane. Dobrze, to teraz książka. 1868-1939 to są ramy czasowe twojego leksykonu. Przypomnijmy o tej cezurze 68 roku, w XIX wieku podkreślam. No, państwo pewnie, jeśli pilnie uczyli się na lekcjach historii, pamiętają, ale dla porządku musimy to powiedzieć.
Oczywiście, to jest bardzo ważna data, a w zasadzie trzeba wspomnieć o tym, co było rok wcześniej. W 1867 roku, 21 grudnia, została ogłoszona konstytucja grudniowa w Cesarstwie Austro-Węgierskim, która dała uprawnienie społeczności żydowskiej w monarchii. I to jest kluczowa data, bowiem zmieniła się całkowicie struktura polityczno-prawna Żydów w monarchii. Rok później została zaakceptowana tak zwana ustawa szkolna, w zdecydowany sposób ograniczająca przywileje Kościoła katolickiego i dająca wspólnotom wyznaniowym możliwość kontrolowania edukacji religijnej swojej młodzieży.
Mhm. No właśnie, i teraz naturalne pytanie, jaki to związek miało z działalnością żydowskich architektów? No taki właśnie, że mogli na przykład studiować ci młodzi ludzie.
Zdecydowanie tak. Nasilił się udział studentów pochodzenia żydowskiego na wyższych uczelniach technicznych w przypadku architektów.
Właśnie. To liczby może, bo zawsze to robi wrażenie. Ilu bohaterów ma twoja książka, ile biogramów i czy to jest skończona liczba? Tu się uśmiechasz.
W leksykonie zawarłam 91 biogramów różnej objętości, co oczywiście wynikało przede wszystkim z rangi architekta tudzież koncesjonowanego budowniczego, bo to rozróżnienie jest bardzo istotne. Oczywiście mogłabym opisać jeszcze kilka osób, natomiast sugerowałam się jakimiś namacalnymi śladami. I dlatego na końcu zawarłam aneks z nazwiskami osób, które wiem, że działały, że tu mieszkały, były, miały takie wykształcenie, natomiast na obecnym etapie badań nie jestem w stanie przypisać im pracę przy konkretnych realizacjach, czy przypisać ich do konkretnego biura architektoniczno-budowlanego.
Tak, niemniej pewnie ta świadomość ci przyświeca, że stan badań może się zmienić i oczywiście niezasadniczo, ale ta liczba na przykład w kolejnych wydaniach leksykonu może wzrosnąć. No to jest ten detektywistyczny aspekt twojej pracy, o czym również rozmawiałyśmy kilka miesięcy temu przy okazji twojej poprzedniej książki poświęconej zakładom fotograficznym epoki międzywojennej. 91 biogramów, tyleż sylwetek. Jeszcze gorsze pytanie, a policzyłaś te wszystkie realizacje? Realizacje to jest bardzo ważne słowo, bo też mówimy o projektach, a tych niezrealizowanych jest jeszcze całe mnóstwo właśnie. Czasem są takie biogramy, które prawie wyłącznie składają się z niezrealizowanych.
Tak, to prawda. W zasadzie to jest niepoliczalne i żeby to policzyć, musiałabym non-stop zajmować się tym tematem i chyba zamieszkać na stałe w miejscu mojej pracy.
Tak, tak sobie myślę, że to mogłoby być jakieś zadanie dla sztucznej inteligencji. Ona akurat, jeśli chodzi o przetwarzanie danych, jest naprawdę wyśmienita, więc być może takie ćwiczenie kiedyś będziesz chciała wykonać i no, do czegoś wykorzystać ten fenomen, którego na razie się boimy, ale być może akurat w takiej pracy mógłby być wsparciem.
Nie wykluczam tego.
Dobrze, wracamy do tytułu. On zawiera bardzo ważne rozróżnienie, które no, nie jest dla nas takie bardzo oczywiste, używając szczególnie języka na poziomie potocznym. Architekt i budowniczy. Wyraźnie rozdzielasz te role, chociaż jak powiedzieliśmy jeszcze zanim zostały włączone nasze mikrofony, one się często przenikały.
Tak.
Ale różnica jest zasadnicza.
Różnica jest zasadnicza i wynika z poziomu edukacji. Przede wszystkim osoby, których potocznie nazywamy architektami, często byli koncesjonowanymi budowniczymi. To były osoby, które kończyły szkoły przemysłowe. Przed wojną taka szkoła funkcjonowała we Lwowie i w Krakowie. W Krakowie w 1834 roku założono Instytut Techniczny. W 1874 roku przemianowano go na CK, Instytut Techniczny, a w 1885 roku przekształcono tą placówkę na Wyższą Szkołę Przemysłową. I w tej szkole był wydział budowlany, edukacja na nim trwała 4 lata i na Wydziale Budowlanym Krakowskiej Szkoły Przemysłowej wykształcenie zdobyła rzesza koncesjonowanych budowniczych. Nauka trwała 4 lata.
No to już jest całkiem solidny czas na zdobycie umiejętności.
Tak. Grono pedagogiczne składało się bardzo z najlepszych krakowskich architektów. Potem taki absolwent odbywał praktyki, zdawał egzamin na koncesjonowanego budowniczego, mógł założyć swoją firmę. Mhm. Takich osób było, jak wspomniałam, bardzo dużo. Wedle przedwojennych przepisów ci koncesjonowani budowniczowie nie mieli uprawnień projektowych, a projektowali na pewno. Więc to nie było bardzo restrykcyjne, chyba że zatrudniali architektów, którzy z nimi współpracowali.
Tak, i mamy wiele takich przypadków, a znowu może zadanie dla sztucznej inteligencji, a może zrobiłaś to po prostu pracując nad książką. Jaka część twoich bohaterów to budowniczowie, a jaka część architekci? Wiadomo, że bycie architektem no, wymagało choćby większych nakładów finansowych na edukację. Powiedziałaś Kraków, Lwów, część z nich uczyła się na przykład w Wiedniu, co też warto podkreślić.
Tak.
Prawda?
W Wiedniu była Politechnika. Politechnika również była w Lwowie i w Warszawie, a w okresie międzywojennym w Gdańsku. Także to są takie główne ośrodki. Niestety nie udało mi się potwierdzić wcześniejszych hipotez, jako że grono tych architektów budowniczych studiowało w Niemczech.
To jest bardzo ważny temat. To jest jeden z ciekawszych, takich estetycznych również tematów twojej książki, ale to sobie zostawiam na czas, kiedy będziemy rozmawiać o kolejnych architektach. No to myślę, że ten obraz powoli nam się wyłania. Budowniczowie, architekci, 68 rok, czyli autonomia galicyjska i też no, wyraźna zmiana statusu obywateli pochodzenia żydowskiego. 39 rok, czyli koniec pewnej epoki i dalsze losy, często fascynujące twoich bohaterów.
Tak, starałam
Nie
się...
Nie mówię o tych zamordowanych przez nazistów, bo to oczywiście była większość.
Tak. tylko w zasadzie to niewiele, o większości z tych osób niewiele wiadomo. Niewiele wiadomo, w jakich okolicznościach zginęły. Jeżeli ktoś przeżył wojnę, starałam się dotrzeć do rodziny, do spadkobierców. Nie zawsze się to udawało, natomiast każdorazowo taki wysiłek czyniłam. Mało w zasadzie na dłuższą metę tylko jeden architekt, który działał przed wojną w Krakowie, zrobił również karierę po II wojnie światowej. To, no to jest może. Fryderyk Tadanier, który doczekał się ostatnio monografii książkowej autorstwa pani Kamili Twardowskiej. Cała reszta praktycznie wyjechała z Krakowa zaraz po wojnie lub parę lat po niej. Taką osobą jest jedna z kobiet, Rela Schmeidler, w zasadzie Rela Schmeidlerówna, bo ona miała taką pieczątkę, która po 1945 roku zamieszkała w Warszawie i tam pracowała w zawodzie jako Maria Wolska. Zmieniła swoją tożsamość.
Tak, a czy były takie osoby, które świetnie sobie radziły przed wojną i całkiem nieźle również po wojnie, ale już poza granicami Polski?
Zdecydowanie tak. Należy wspomnieć Alfreda Dintucha, tak. Kamienicę zaprojektowaną.
Tak, wskazałaś ręką, a ja patrzę na tę kamienicę właśnie kilka metrów stąd.
Kamienica, mimo że jej elewacja jest przybrudzona i częściowo zniszczona przez wandali, przynajmniej na poziomie parteru, wewnątrz posiada fenomenalną klatkę schodową, która została wyłożona trawertynem. Kamieniem sprowadzanym z Czechosłowacji, ówczesnej Czechosłowacji, który w Krakowie występuje w nielicznych realizacjach.
Tak, to jeden z tych budynków, jeden z tych powodów, by szczególnie ciepło o książce rozmawiać właśnie w studiu Radia Kraków, a do naszej rozmowy i do sylwetek twórców i twórczyń wrócimy już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dzisiaj o książce, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Wysoki Zamek, a jej tytuł Leksykon architektów i budowniczych pochodzenia żydowskiego w Krakowie w latach 1868-1939. Autorką książki jest dr Barbara Zbroja, historyczka sztuki, badaczka dziejów Żydów w Krakowie. Kłaniam się ponownie. Książka zatytułowana Leksykon, ale zapewniam Państwa, bo leksykon to brzmi tak encyklopedycznie, że nuda, że Wikipedia. Nic z tych rzeczy, bo to jest fascynująca opowieść, no, nie tyle o świecie, którego nie ma, bo budynki stoją i świadczą o tej społeczności w zawodzie architekta, no ale wielu z nich i wiele z nich, bo będziemy również rozmawiać już teraz o kobietach architektkach, no niestety straciło życie po wybuchu II wojny światowej. Albo wyjechało z Krakowa, albo wyjechało z Polski. 91 sylwetek. I teraz, Barbaro, bardzo trudne zadanie. Umówmy się, że to będzie twój subiektywny wybór. Zapytam cię o 5 najciekawszych, najwybitniejszych architektów, a może budowniczych, o których piszesz w swojej książce. I jeszcze zanim odpowiesz na to pytanie, to powiedz, jak tą piątkę wybrałaś, czym się kierowałaś i właśnie co to by znaczyło, wybitność? To by znaczyło, że realizacji było dużo, czy może jakieś cechy stylowe, cechy osobowości?
Numer jeden bez wątpienia Edward Chrysler. Architekt, który działał w Krakowie od 1926 roku, był zatrudniony w Urzędzie Budownictwa Miejskiego Krakowskiego Magistratu, po którym pozostała olbrzymia spuścizna projektów, rysunków, szkiców, nieopracowana w dalszym ciągu. Architekt, który był odpowiedzialny za część wybitnych obiektów użyteczności publicznych, takich jak Miejski Dom Wycieczkowy na Oleandrach, Nowy Gmach Muzeum Narodowego, schronisko imienia brata Alberta na Dąbnikach, jako architekt zatrudniony w urzędzie nie mógł projektować kamienic i współpracował z Jakubem Janem Spirą, inżynierem, i wspólnie między innymi zaprojektowali fenomenalną, jedną z najlepszych kamienic funkcjonalistycznych w Krakowie, mieszczącą się przy ulicy Lenartowicza 13.
Powiedz, dużo się zachowało projektów, dokumentów, a sama postać, osoba, czy również musiałaś szukać gdzieś na drugiej półkuli?
Pomógł pan profesor Jacek Purchla, który w momencie, kiedy byłam jeszcze jego studentką, wyjechał na jakiś czas do Australii i tam poznał, podczas swojego wykładu o Krakowie, poznał syna, pana Adama Kreislera, z którym miałam przyjemność przyjaźnić się przez kilka lat i który bardzo pomógł i był bardzo zaangażowany w moją pracę. I informacje, które wykorzystałam w biogramie jego ojca, pochodzą w dużym procencie od niego. Edward Kreisler przeżył II wojnę światową. Przez pewien czas ukrywał się w willi przy ulicy Wodociągowej w Krakowie. Niestety palił, bardzo dużo palił i zaraz po wojnie miał zawał serca. W 1946 roku zmarł, także nie dokończył swojego dzieła związanego z budową nowego gmachu Muzeum Narodowego. Tak. I nie udało się zrealizować różnych innych projektów przed wojną. Tak jak wspomniałam, był urzędnikiem, architektem, urzędnikiem, i różne jego wizje pozostały na papierze, bo miasto nie wszystko wykorzystało do budowy.
Tak. To jeszcze dopytam, no mając do dyspozycji 91 przykładów, wybrałaś właśnie Kreislera. Co zdecydowało?
Ja się przyjaźniłam z jego synem i przez wiele miesięcy, w zasadzie przez wiele lat mieliśmy kontakt i rozmawialiśmy o ojcu, rozmawialiśmy o środowisku krakowskich architektów przedwojennych, powojennych, bo Adam Kreisler również był architektem. I myślę, że ta więź taka emocjonalna, którą mieliśmy, wpłynęło na to, że ja bardzo tego Edwarda Kreislera polubiłam i zaangażowałam się emocjonalnie w jego działalność. Ale tutaj wspomniałam przed chwilą Alfreda Dintucha. Dintuch zaraz po wybuchu II wojny światowej razem ze swoim wspólnikiem Stefanem Landsbergerem uciekli z Polski i po kilku latach wylądowali w Brazylii, w São Paulo, gdzie założył biuro architektoniczne Luz Ar, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego, i Dintuch kształcił w swoim biurze współczesnych brazylijskich architektów, bardzo znanych. Oni tam pracowali, odbywali praktyki. Także kolejna fascynująca osoba z ciekawym życiorysem, po której pozostało w Krakowie parędziesiąt świetnych kamienic, bardzo dobrze zaprojektowanych, z pięknymi klatkami schodowymi, z pięknymi holami, z detalami. Jak wspomniałyśmy, kamienice przy alei Grodgera pod numerem 2, ale tutaj przede wszystkim trzeba wymienić kamienicę rodziny Aleksandrowiczów przy ulicy Serenofena 6.
Tak. To są te realizacje. No, rozmawiamy, a jednocześnie ten wątek edukacyjny naszej rozmowy jest bardzo ważny, bo chciałabym, żeby przynajmniej to po naszej rozmowie pozostało, by państwo nie tylko zapamiętali te nazwiska, ale chociaż taką czołową realizację gdzieś mieli w pamięci i oczach, i też wędrując po Krakowie, po prostu codzienne spacery do pracy, do sklepu wykonując, mieli też te świadomość już pogłębioną twórców tej naszej scenografii w przestrzeni. Czyli Dintuch to będzie drugie nazwisko na twojej liście. Tadanier jako następne?
Tadanier tak, ale przede wszystkim Diana Reiterówna. Diana Reiter, jedna z pierwszych kobiet architekt w Krakowie, działająca tutaj od 26 roku. Ona studiowała na Wydziale Architektury Politechniki we Lwowie. Przyjechała do Krakowa, znalazła zatrudnienie w Dyrekcji Robót Publicznych Urzędu Wojewódzkiego, ale wkrótce na skutek redukcji etatów zwolniono ją. Mhm. Po prostu ją zwolniono. I próbowała funkcjonować samodzielnie, ale w Krakowie była olbrzymia męska konkurencja.
Świadczą o tym zupełnie nieprawdopodobne zdjęcia, gdzie właściwie kobiety są jakimiś kosmitami, jakby otoczone absolutnie tak. męską reprezentacją w zawodzie.
Tak, to prawda. I również jej koleżanki z branży, wspomniana już Rela Schmeidler, i Irena Bertik, to są osoby, po których w archiwaliach jest bardzo mało konkretnych realizacji, konkretnych prac. W zasadzie, mm-hmm. jeżeli one coś projektowały, to z kimś. Rzadko kiedy jest to jakaś samodzielna realizacja. W przypadku Ireny Bertik nie jestem w stanie podać żadnego jej przedwojennego projektu, co świadczy o tym, że prawdopodobnie pracowała w którymś lokalnych biur architektoniczno-budowlanych i nie zachowały się żadne konkretne, namacalne dokumenty.
Chociaż które... wiemy, że praktykowała zawód tak, architekta.
Tak, zdecydowanie.
Biogram Diany jest, no, można powiedzieć, nie tyle jednym z najsmutniejszych, ale jednak jest dosyć obszernym biogramem i kończy się bardzo tragicznie, ale też ta lista jej prac również optymizmem nie napawa, bo właściwie niewiele z nich, bardzo niewiele zostało zrealizowanych, a pracowała przy najważniejszych krakowskich realizacjach tego okresu. No, wystarczy przypomnieć choćby szpital ginekologiczny, który jest takim, właściwie takim, no, wielkim pomnikiem też architektury tamtych czasów. Często o tym nie pamiętamy. Szpital funkcjonuje do dziś. Wiele z nas wydało tam na świat swoje dzieci, nie wiedząc o tym, że na pewno rękę jakoś do tej realizacji przyłożyła krakowska architektka.
Diana jako urzędniczka zatrudniona w Dyrekcji Robót Publicznych projektowała i współprojektowała szereg budynków, które miały powstać w Krakowie. Niestety większość z nich nie została zrealizowana. Szczęśliwie w Archiwum Narodowym w Krakowie przechowujemy projekty z Dyrekcji Robót Publicznych i wiele z tych prac jest sygnowana przez nią, a jeżeli nie, to zachowały się różne obliczenia, notatki i one są sygnowane. Także tutaj te niezrealizowane jej prace można na podstawie tej kwerendy bardzo dokładnie określić.
Tak, jakieś konkursy, w których brała udział?
Konkurs na jeden z najważniejszych budynków użyteczności publicznej w Krakowie, a mianowicie konkurs na Bibliotekę Jagiellońską w Krakowie. Diana wraz z zespołem, z dwoma kolegami wspomnianej Dyrekcji Robót Publicznych otrzymała trzecią nagrodę. Jej praca była publikowana na łamach czasopisma Architekt, co pokazuje tak. Rangę tego projektu.
Tak, zresztą cytujesz również ten, cytujesz, po prostu go reprodukujesz w książce. Bardzo ciekawa praca, aczkolwiek te łuki tam na dole, no, jest to dyskusyjne, muszę powiedzieć.
To prawda, można powiedzieć, że to jest taki, jak niektórym się to może skojarzyć z podcieniami sukiennic, prawda?
Tak, oczywiście, taka trochę średniowieczna czkawka.
Natomiast ewidentnie ten projekt miał dużo cech elementów ekspresjonizmu i nawiązywał do tego, co w ówczesnej tendencji, w ówczesnej architekturze było popularne.
Oczywiście. Zresztą jak bardzo popularne możemy się przekonać, wędrując na Plac Inwalidów, gdzie takie łuki tak. zostały zrealizowane w budynku Wacława Nowakowskiego.
Właśnie. Tak.
Natomiast... Dalej, biegniemy dalej. Na liście.
Na pewno jest dla mnie ważny Zygmunt Grinberg, koncesjonowany budowniczy, który pozostawił po sobie około 30 kamienic w Krakowie. One zostały wzniesione w zasadzie tylko w latach 30. Wszystkie były starannie zaprojektowane, z dużą dbałością o szczegóły. Często miały godła architektoniczne, rzeźbiarskie. Według córki, nieżyjącej już córki Zygmunta Grimberga, on sam te detale projektował. Zresztą ja sama widziałam takie rysunki, które córka mi pokazywała. I chciałabym wspomnieć o kamienicy mieszczącej się przy ulicy Sarego 17 z takim wystającym z elewacji godłem przedstawiającym, przepraszam, bo jestem zaaferowana naszą rozmową i brakuje mi słowa, z motywem Pegaza.
Ja. Tak. No tak, te rozmaite mitologiczne stwory oczywiście pojawiają się bardzo często i to są no, nierzadko rewelacyjne płaskorzeźby realizowane przez twórców. Szkoda właściwie, że ten obyczaj dzisiaj no, nie ma się aż tak dobrze jak kiedyś.
Różnie z tym bywa. Podczas remontów kamienic lat 30. zauważyłam taką tendencję w kilku miejscach w Krakowie, że dodaje się te godła. Nie wiem, czy te projekty oryginalnie miały posiadać takie detale, ale takim przykładem jest na przykład kamienica przy ulicy Rakowickiej 14. Ona nie miała godła. To godło zostało zrobione nowe, niedawno i w zasadzie jak ktoś nie wie, to mu nie przyjdzie do głowy, że jest współczesna.
No tak, to także kwestia do dyskusji. Tak, to chyba to piątkę prawda. Już mamy, ale ja na takiej naszej wstępnej liście mam jeszcze jedno nazwisko, także no, możesz jedno z nich jeszcze wskazać.
Ignacy Birer, właśnie. Również koncesjonowany budowniczy. Jego projekty były porównywalne do projektów Zygmunta Grimberga. Też pozostawił po sobie wiele bardzo ciekawych realizacji. Te wnętrza, jak się do nich wchodzi w dalszym ciągu, zachwycają wysoką jakością użytych materiałów, świetnie zaprojektowanymi balustradami, lastrikiem, okładzinami, stolarką drzwiową. I jeżeli coś nie zostało zniszczone, to naprawdę w dalszym ciągu to robi wrażenie.
Przykład prosimy.
To są kamienice na przykład przy ulicy Pawlikowskiego. Pawlikowskiego
W Krakowie.
W Krakowie. Powiem szczerze, że dokładnych adresów nie pamiętam. Też nie chcę Państwa wprowadzić w błąd. W niektórych miejscach Birer pozostawiał takie tabliczki ze swoim nazwiskiem, bardzo intrygujące i to w takich miejscach nieoczywistych.
Czyli nie tylko Pantalowski lubił się podpisać, prawda?
Wiele z tych osób się podpisywało, zostawiało takie tabliczki i też wiem, że wiele takich tabliczek po wojnie została zniszczona.
No właśnie.
Wynika to z dokumentacji fotograficznej.
Tak, to może pora jakieś ogólniejsze pytanie zadać. Powiedziałaś chwilę temu bardzo ważną rzecz. Nie do obrony wydaje się teza, która no, mam wrażenie, że była dosyć popularna, o tym, że część tych architektów studiowała w Berlinie i tam nabyła upodobania do stylu Bauhausu, tak najogólniej mówiąc. Jak wobec tego, czy można podsumować czy architekci pochodzenia żydowskiego mieli swój styl? Czy w ogóle możemy mówić o czymś takim? Czy to w ogóle, mam wrażenie, jest takie nie bardzo już współczesne pytanie?
To jest bardzo trudne pytanie. Można mówić o cechach, które były identyfikowane w architekturze jako cechy, w cudzysłowie, stylu żydowskiego. Ale to były elementy wykorzystywane najczęściej przy projektach synagog, domów modlitwy, łaźni czy domów pogrzebowych. Tutaj takim świetnym przykładem nieistniejącym jest nowy dom przedpogrzebowy na nowym cmentarzu żydowskim przy ulicy Jerozolimskiej 14. Monumentalny monumentalne założenie zaprojektowane na początku lat 20. przez żydowskiego architekta Adolfa Siódmaka z trzema kopułami, przy czym ta najwyższa część z tą środkową kopułą mierzyła około 25 metrów wysokości. I faktycznie w założeniu władz gminy wyznaniowej w Krakowie, w warunkach konkursu, bo na ten obiekt był rozpisany konkurs architektoniczny skierowany tylko i wyłącznie do architektów Żydów, gmina sobie zaszczegła, że mają być użyte elementy stylu żydowskiego, więc to jest...
Całkowicie świadoma realizacja.
Tak, tak.
No, niestety została zniszczona w czasie II wojny światowej. Na szczęście są zdjęcia.
Tak, to prawda. Takim świetnym obiektem, ale nie w Krakowie, z takimi elementami, które można zaliczyć do tak zwanego stylu żydowskiego, jest budynek Mykwy w Tarnowie.
Zachowany do dziś.
Więc takich obiektów, o takich obiektach możemy mówić, ale to są obiekty, które pełniły funkcję religijną, czy były związane z tą religią. Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych, kamienic, willi, niekoniecznie, bo jak odróżnić modernistyczną willę zaprojektowaną przez Żyda, a taką, której nie projektował Żyd? No, nie da się tego zrobić.
Oczywiście, a co z tym Berlinem i co z tym Bauhausem? Bo jest oczywiście wiele w Krakowie realizacji, które pięknie wybrzmiewają w tym stylu, który rzeczywiście jest taki czysty, efektowny.
Podczas kwerendy do leksykonu i przygotowywania biogramów nie odnalazłam żadnego architekta, żadnego budowniczego, o którym wspominam w leksykonie, który by edukację zawodową odbył tam. Na pewno takie osoby były, ale ja myślę, że nawet jestem pewna, że one wyjechały po prostu z hitlerowskich Niemiec i tą najczęstszym kierunkiem przed wojną była Palestyna.
Tak, a co ze stylem? Pozostańmy jeszcze chwilę przy tym temacie, no bo styl żydowski to jest jakiś ułamek tych realizacji. Czy możemy użyć jakichś kwantyfikatorów, żeby jakoś wyobraźnia zaczęła pracować? To był taki współczesny modernizm, krakowska odmiana. Czy tutaj możemy takich słów używać?
Większość tych kamienic lat 30. w Krakowie reprezentuje umiarkowany modernizm. Czyli to są takie bardzo spokojne formy. Takich wybitnych obiektów jest stosunkowo niewiele. Albo to nie są obiekty, za których projekty byli odpowiedzialni moi bohaterowie. Mm-hmm. Ja wspomniałam o kamienicy, o domu czynszowym przy ulicy Lenartowicza 13. Zdecydowanie to jest jeden z najlepszych przykładów architektury mieszkaniowej tego czasu w Krakowie.
Reszta, blisko centrum, okolice rynku?
To są pojedyncze realizacje. W przypadku tych obiektów, które były budowane blisko rynku, to ta tendencja jednak była taka, żeby te kamienice nie odbiegały bardzo stylistycznie, albo miały jakieś elementy osadzające je w tym kontekście tego historycznego dziedzictwa śródmieścia. Wskazałabym na projekt Dintucha, narożnej kamienicy przy ulicy Świętego Marka i przy ulicy Świętego Krzyża z taką arkadą, i z przyporą obłożoną wapieniem. Zupełnie jak ktoś nie wie, że to jest Dintuch, to po tych użytych formach się nie domyśli.
Tak, jeszcze nie wspomnieliśmy o Tadanierze, a chyba numer 6 by mu się należał, albo przynajmniej miejsce w tej pierwszej szóstce, piątce, prawda?
Tak, Tadanierowi się zdecydowanie udało zrobić większą karierę w zawodzie niż w większości opisywanych przeze mnie osób. Również był związany z
chyba jest
urzędami.
Stosunkowo znany, mam wrażenie, tak, prawda? Tak. To jest nazwisko, które jakoś nie wymaga wydobycia z ciszy.
Tak. I tak jak wspomniałam, Tadanier doczekał się monografii książkowej. Mm-hmm. Jego twórczość architektoniczna jest opisana, ale jest ważną postacią w leksykonie.
Tak. Ważne takie pytanie, właściwie retoryczne, niemniej jednak dobrze będzie odpowiedzieć na nie i wyartykułować. Rozmawiamy, nadajemy dla Państwa z Alei Trzech Wieszczów i tak jak powiedziałaś, to jest miejsce, gdzie tych realizacji jest stosunkowo dużo, więc zapytam, dlaczego tak się stało i właściwie no, jaką część Alei Trzech Wieszczów zaprojektowali architekci pochodzenia żydowskiego.
Ja to kiedyś dokładnie policzyłam. Parę lat temu wyszła taka publikacja Modernizmy o architekturze modernistycznej w Małopolsce i przygotowywałam dla tej publikacji esej o założeniu Alei Trzech Wieszczów w Krakowie i na końcu tego artykułu jest tabelka z informacją, kto był inwestorem, w jakich latach została wzniesiona kamienica, budynek i kto był projektantem. I jak się to policzy, to wnioski są oczywiste.
Tak? Czyli?
Ja procentowo teraz nie powiem, ale zdecydowana większość. Prawdopodobnie przywołuję tutaj w leksykonie te moje obliczenia ówczesne. Tak. To jest praca sprzed 10 lat, także proszę mi wybaczyć.
Przepraszam bardzo, jakoś twoja praca właśnie kojarzy mi się z tą... Z możliwościami sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o poziom przerabiania i zbierania tych danych. Właśnie leksykon jest fenomenalnym tego dowodem jakiejś niesamowitej pasji i wiedzy i no też zdumiewającego, wspaniałego uporu i niepoddawania się, kiedy rzeczywiście przeszkody się pojawiają, prawda?
Tak, ale ułatwia mi to moja praca. Ja pracuję w Archiwum Narodowym i zdecydowanie po pierwsze wiem, gdzie szukać, jak szukać, czego się mogę spodziewać i staram się prowadzić kompleksowe poszukiwania z różnym efektem. Natomiast w przypadku leksykonu na pewno nie wykorzystałam wszystkich źródeł, bo to jest po prostu niemożliwe.
Ta praca się nie kończy, mamy 91 sylwetek, no ale ta liczba z całą pewnością może się zmienić. Bardzo wiele bardzo ważnych i pożytecznych informacji. Leksykon architektów i budowniczych pochodzenia żydowskiego w Krakowie w latach 1868-1939. Naszą rozmowę powoli będziemy kończyć, natomiast zaprosimy Państwa na premierę książki w Międzynarodowym Centrum Kultury. Myślę, że jeszcze więcej szczegółów i krótko mówiąc, będzie można również z tobą porozmawiać i się spotkać. To bardzo proszę.
Zapraszam już za 2 tygodnie.
Tak. Z udziałem dokładna data...
29 czerwca, godzina 18. W spotkaniu będzie brał udział również pan profesor Jacek Purchla.
Profesor ci zaufał i bardzo pomógł. To jest właściwie bezcenne.
Tak, to prawda. Na pomoc, wsparcie i dobre słowa pana profesora mogę liczyć nieustająco od ponad 20 lat.
Barbara Zbroja, historyczka sztuki, badaczka dziejów krakowskich Żydów, autorka wielu książek poświęconych tej tematyce, a dziś o najnowszej publikacji dziś w Radiu Kraków, a już za chwilę w Międzynarodowym Centrum Kultury. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.